Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę Państwa, dzisiaj znowuż przechodzimy do społecznego nauczania. Było uczestnictwo w życiu społecznym. Mówiliśmy o dobru wspólnym ostatnio. A dzisiaj odpowiedzialność i uczestnictwo, a dzisiaj ciąg dalszy. Właśnie poszanowanie osoby ludzkiej. Bezpieczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną, ale wtedy zapewnia, gdy urzeczywistnia warunki sprzyjające, pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na osiągnięcie tego, co im się należy. Bo cóż to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest to danie każdemu tego, co się jemu należy. To, co się mu należy. Nie to, co mu się chce, co on chce, co by chciał, pragnął, ale to, co mu się należy. Co mu się należy według natury i powołania. Sprawiedliwość społeczna łączy się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy. Dobro wspólne, temu dobru wspólnemu mamy służyć i temu też ma służyć władza. Władza nie ma służyć egoizmowi kogoś, takiej, żeby idzie do władzy po to, żeby jak najwięcej zgarnąć dla siebie. Sprawiedliwość społeczna. Proszę Państwa, niezwykle wiele na ten temat powiedział Jan Paweł II. Jan Paweł II, którego tak mówią, że to, co napisał, to zmieści się może w 80 tysiącach stron. 80 tysięcy stron. A4 na komputerze napisane. 80 tysięcy. Zauważmy, ile pielgrzymek, ile audiencji, ile różnych spotkań, wizyt, przecież rządził kościołem całym. Ile przemówień. Popatrzmy te wszystkie przemówienia, homilie w Polsce. Ile tego? A oprócz tego napisał przynajmniej 80 tysięcy stron. Napisał 14 encyklik. Co my z tego wiemy? Właściwie to pokazał drogę bardzo jasno, również w sprawach społecznych. Społeczne encykliki to Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus. To, co sobie w tej chwili przypominam, niesamowite sprawy. Mówił, że to, co się w Polsce dokonało, doprowadziło do obalenia muru berlińskiego. To, co się dokonało, to się dokonało dzięki poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Tym się kierowali twórcy tej całej zmiany. Nie jakieś rewolucyjne zmiany. Szukanie władzy. Zobaczcie, zupełnie inaczej niż systemy, które niszczyły w XX wieku zwłaszcza świat. Czy to nazizm, czy komunizm. Marksizm. Jak one dochodziły do władzy i po co dochodziły do władzy? Czy tu chodziło o osobę ludzką? Czy to chodziło o danie tego wszystkim, co im się z natury i powołania należy? Czy chodziło o władanie, panowanie nad innym? Więc sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu transcendentnej godności człowieka. Tej godności, która aż sięga do nieba. Pan Jezus pokazuje nam, co to znaczy godność człowieka, jak szanować człowieka. Ojciec Niebieski uczy nas przez proroków w całym Starym Testamencie. Uczy nas przez swojego umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie Jezusa Chrystusa. A więc sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu transcendentnej godności człowieka. Tu jest też pytanie, czy my szanujemy człowieka? Czy my szanujemy chociażby tych spotykanych na ulicy, w tramwaju, w autobusie? To jest to poszanowanie objawia się już wtedy, gdy młodszy ustępuje miejsca starszemu, gdy mówi dzień dobry, gdy się uśmiechnie, gdy dobre słowo powie, gdy podejdzie i zapyta, czy nie pomóc pani czy panu. Widzisz, starszego człowieka niesie coś, czy nie pomóc? To jest właśnie ćwiczenie się w poszanowaniu godności człowieka. I ta sprawiedliwość społeczna wynika z tego. Człowiek ma niezwykłe powołanie. Jest powołany do świętości, do tego, żeby uchrystusowił się, żeby został uchrystusowiony dzięki współpracy z Duchem Świętym każdej osoby. Osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa, które jest na nią ukierunkowane. Właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Solicitudo Rei Socialis tam między innymi mówi o solidarności, daje przykład solidarności dla całego świata. Solidarność tej polskiej solidarności, która powstała dzięki temu niezmordowanemu poszukiwaniu narodu polskiego prawdy i sprawiedliwości. I mówi Ojciec Święty w tym dokumencie: w grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój zostały nam powierzone przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny, zgodnie z otrzymanym zadaniem, są mężczyźni i kobiety w każdym momencie dziejowym. A więc powierzony nam przez Stwórcę ta godność osoby ludzkiej, i której obrona i rozwój zostaje nam powierzone przez Stwórcę, której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny, zgodnie z otrzymanym zadaniem, są mężczyźni i kobiety w każdym momencie dziejowym, a więc ta godność. Tu, proszę Państwa, gdzieś wychodzi nam też cnota honoru. Zdrowego honoru, zdrowej ambicji, zdrowego tego, powiedziałbym, pragnienia pójścia w górę, więcej, wyżej, jeżeli chodzi o ducha ludzkiego. Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności jako stworzenia. Poszanowanie tych praw, które tej osobie z natury i z powołania tej osoby się należą. Powołanie do świętości, do rozwoju. Nie tyle nie myślmy o tym, że tylko, żeby mieć jak najwięcej na tej ziemi. Mieć. Do przyjemności, do hedonizmu, aż do egoizmu zupełnego. Nie. Do rozwoju, do świętości, do uchrystusowienia. Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te są uprzednie w stosunku do społeczności i powinny być przez społeczność uznane. Wszyscy mają te prawa, nie tylko bogaci, ale również ci biedni. Oni zwłaszcza są bardzo potrzebujący i im trzeba pomóc. Ta bogata część świata, pomóc tej biednej, pomóc im w rozwoju, pomóc im, żeby właściwie nauczyli się życia, żeby poznali swoją godność, swoje powołanie. Zobaczcie Państwo, jak potrzebne są dobre rodziny, a te dobre rodziny będą, jak będą dobre jednostki. Ukształtowany dobrze, a więc dobra rodzina, dobra szkoła, tak się kształtuje, i kościół. Tu wychodzi modlitwa, osobisty kontakt z Panem Bogiem, te relacje z Panem Bogiem, bardzo osobiste. I tu jest modlitwa. Modlitwa to nie takie klepanie bezmyślne jakichś formułek. To jest otwarcie serca na serce, które chce nas przemienić. Tak, to poszanowanie osoby ludzkiej i te wszystkie prawa osoby są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy. Te właśnie tak. Lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w swoim prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. Bez poszanowania osoby władza może jedynie opierać się na sile lub przemocy, by uzyskać posłuszeństwo swoich poddanych. Zobaczcie Państwo, jak jest wtedy jest te społeczeństwa, te państwa, ta władza jest daleka od prawdy i od sprawiedliwości. Do Kościoła należy przypominanie tych praw ludziom dobrej woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń. Niejednokrotnie słyszeliśmy, jak ludzie Kościoła, księża, biskupi mówili o tych prawach, to ta władza krzyczała, wtrącają się do polityki. Mówienie prawdy, mówienie o sprawiedliwości społecznej, mówienie o godności człowieka, o jego powołaniu, to jest zadanie Kościoła. Nie wolno tu milczeć, bo wtedy człowiek jest samotny. Ta jego godność może być szybko niszczona, deptana, jeżeli właśnie władzę sprawują ci, którzy chcą panować, a nie służyć temu człowiekowi, nie dbać o to, żeby miał to, co mu się należy. Zaznaczam, nie to, co mu się zachciewa, ale co mu się należy ze sprawiedliwości. Robotnik pracuje. Jemu się należy zapłata. Pracownik pracuje. Na różnych stronach. Jemu się należy zapłata. Tak jak się umówili. Tak jak on dał swój wkład do danego zadania. Jemu się należy. Jeżeli on był ubezpieczony, płacił ubezpieczenia, składki, no i co? I nie ma prawa do leczenia. No to jest okradany. To jest niesprawiedliwość. Jak się umówili? Jakie prawa ustanowili? Jeżeli one są dobre, to należy zachować, jeżeli one szanują godność człowieka. A więc bez tego wszystkiego władza może jedynie opierać się na sile lub przemocy. Zobaczyliśmy to w naszej historii polskiej. To był komunizm. To był marksizm. Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady, aby poszczególni ludzie bezwzględnie uznawali każdego bez wyjątku bliźniego za drugiego siebie. Bo miłuj bliźniego jak siebie samego. Zważając przede wszystkim na jego życie i środki konieczne do jego godnego prowadzenia tego życia. O tym mówił bardzo wyraźnie Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et Spes, radość i nadzieja. Żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepokojów, uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy stojących na przeszkodzie ustanowienia prawdziwie braterskich społeczności. Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku dostrzega bliźniego, brata. Pan Jezus powiedział nam, które jest najważniejsze przykazanie. Miłość Boga, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. I drugie, równe temu, które usłyszeliśmy przed chwilą, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz możemy pytać, jak ja siebie kocham? jeżeli robię komuś przykrość, jeżeli go poniżam, jeżeli odbieram dobre imię, jeżeli to się dokonuje w tej chwili na potężną skalę, przez media, na cały świat, przez internet, w jednym momencie na cały świat, nakłamie się na kogoś, oczerni się, to jest miłość bliźniego? W ten sposób wprowadzamy niepokoje. W ten sposób wprowadza się przemoc. To już jest przemoc. Jeżeli odbiera się dobre imię, jeżeli rozszerza się to na innych, może w rodzinie, a może w społeczności twojej, a może w pracy, to już jest przemoc dokonywana. Tak, żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepokojów, uprzedzeń, postaw egoistycznych, pychy, stojących na przeszkodzie ustanowienia prawdziwie braterskich społeczności, siostrzanych społeczności. Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku dostrzega bliźniego, brata dostrzega, siostrę dostrzega. Zobaczcie Państwo, jak Pan Jezus wychodzi nam naprzeciw, jak On nas chce obdarzyć różnymi darami, jak bycie z Nim w jednoczeniu, jak przemienia człowieka, uchrystusawia człowieka i człowiek zaczyna coraz bardziej czynić tak jak On. On, ten chodzący po ziemi wtedy, w ludzkim ciele będący Boży Syn. Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu staje się szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozbawiony czegoś, znajduje się on bardziej w potrzebie. Obok nas, głodni, cierpiący, potrzebujący pomocy, w sąsiedztwie, może za ścianą twojego mieszkania. Właśnie wtedy jest obowiązek, to jest naglący obowiązek szanowania drugiego człowieka jako bliźniego, jako swojego brata, swoją siostrę. Tych nieznajomych też, tych, którzy cierpią prześladowanie, może wojnę. Zobaczcie, Iran, Irak, Liban, Syria. Ile tam jest głodujących, ilu ludzi biednych. Jeżeli pomagamy im w jakiś sposób, jesteśmy wtedy rzeczywiście Chrystusowi. Wtedy realizujemy przykazanie miłości bliźniego. Także w tych różnych sytuacjach u nas, czy to w domu rodzinnym, w swojej rodzinie, czy w społeczności, w której pracujemy, w której się uczymy, w której jesteśmy, nawet w kościele. Jeżeli zrobisz miejsce starszemu, słabszemu, kobiecie, mężczyzna, młody człowiek, dziecko ustąpi miejsca. Wtedy widzimy w tym człowieku brata, siostrę. Jeżeli będziemy postępowali tak, jak mówi Pan Jezus, zapyta nas o to w czasie sądu ostatecznego, co uczyniliśmy bliźniemu. I na koniec powie, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Poszanowanie osoby ludzkiej to jest to. Mnieście uczynili. Jeżeli czyniliśmy dobrze, szanowaliśmy osobę ludzką, ten sam obowiązek rozciąga się także na tych, którzy myślą lub działają inaczej niż my. Nauka Chrystusa domaga się nawet przebaczenia krzywd, ile razy mam przebaczyć bliźniemu, czy aż 7 razy? Pyta apostoł Pana Jezusa, a on mówi, nie aż 7, ale aż 77. To znaczy w nieskończoność przebaczać. Przebaczać. Przebaczyć złodziejowi też, ale w tym przypadku pamiętać, że uważaj, bo nie daj mu okazji do kradzieży. Przebaczyć temu, który mnie zranił słowem. Zacząć modlić się za niego, nie życzyć mu źle. Może to być trudne, ale tak czynić. Tutaj często Państwu mówiłem, nieraz mówiłem, teraz szukam też w liście do Rzymian. Bardzo, to aż człowieka leczy, proszę Państwa, jeżeli człowiek tak postępuje. Patrzę, jest rozdział 12, tak. List do Rzymian, radzę Państwu, jeżeli jesteście poranieni od kogoś, ktoś nie potraktował was jak brata, jak siostrę, jak człowieka, skrzywdził, radzę przemyśleć, przemodlić to słowo, rozdział 12, wiersze 14-21. Proszę Państwa, to leczy nas. My jesteśmy wewnętrznie uleczeni. Może ja przeczytam ten fragment. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Jak to jest na co dzień? Ile razy słyszycie przekleństwo? Przekleństwo to jest ściąganie szatana. A tu potrzeba Boga ściągnąć. Jakżeż inaczej święci postępują. Ojciec Dolindo, to co mówił, jak miał ciężkie sytuacje, to błogosławił i mówił, Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Nie przeklinał. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Nie zazdrość, że on się weseli. Uciesz się też tym. To jest dobro. Dobrem trzeba się ucieszyć. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. A nie ciesz się, że on ma przykrość. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, czyli nie bądź pyszałkiem. Lecz niech was pociąga to, co pokorne. Pokora to prawda. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? Dziękuję ci za wszystko, a nie wywyższa się nie wiadomo jak. Zobaczcie, jakie to... Tak, ale przecież to otrzymałeś. Mogłeś się urodzić niepełnosprawnym, umysłowo również. No, a tu otrzymałeś. Otrzymałeś zdolności. Dziękować. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Przecież nie wszystkich rozumów nie zjadłeś. Nikomu za złem nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sobie sami sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, i tu Stary Testament, napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. To jest w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu, w Księdze Powtórzonego Prawa. I dalej, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Warto przemyśleć sobie ten 12 rozdział, wiersze od 14-21. Proszę Państwa, wziąć na modlitwę, zobaczycie, jak będzie was to leczyło wewnętrznie. Od tych zranień, skutków tych zranień otrzymanych od innych. A później nawet będziecie dziękować Panu Bogu, że was to dotknęło, że stało się i tak dzięki współpracy z łaską Bożą, temu przebaczeniu też, wchodzicie na następny stopień rozwoju, stopień świętości. A więc nawet nieprzyjaciół miłować. Wyzwolenie w duchu Ewangelii nie da się pogodzić z nienawiścią do nieprzyjaciół, jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia on jako nieprzyjaciel. A więc nienawidzę grzechu, kocham grzesznika. I to jest chrześcijaństwo. A nie złapał go na czymś i tak się mści i rozpowiada na cały świat. Tak, to jest nienawiść, to jest zło. To nie jest chrześcijańskie. Nawet największego grzesznika wyciągać z grzechu, pomagać mu, żeby stał się Chrystusowy. Bo to jest też nasz bliźni, bo to jest osoba ludzka. Dziękuję serdecznie za uwagę.